Radio Kraków.
41. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film, a są ze mną Michał Krzywicki i Dagmara Brodziak. Cześć.
Cześć.
Hej.
Dobra, to zacznijmy może od tytułu waszego filmu, bo on na pierwszy rzut oka dość enigmatyczny, ale w rzeczywistości bardzo dosłowny i zdradzający sporo z opowieści, którą snujecie w filmie, czyli Dzień, w którym znalazłem w śmieciach dziewczynę. Co to za dziewczyna i kto ją w tych śmieciach znajduje?
Jeżeli chodzi o tytuł, to uznaliśmy na pewnym etapie, bo był inny tytuł wcześniej, kiedy myśleliśmy bardziej też międzynarodowo o projekcie, ale tytuł był zbyt angielski, zbyt jeszcze enigmatyczny, więc na którymś tam spotkaniu doszliśmy do wniosku, że tytuł Dzień, w którym znalazłem w śmieciach dziewczynę, który też nawiązuje do, nie wiem, Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia i tak dalej, jest dużo takich połączeń, że będzie to fajny trailer w tytule. A trailery zdradzają pewne rzeczy, które się dzieją w filmie, więc już wiemy, że
że ktoś znajdzie w filmie w śmieciach dziewczyna i to jest taki pierwszy punkt zwrotny. W śmieciach zostaje znaleziona Blue i zostaje znaleziona przez Szymona Herca, byłego aktywistę, który po latach walki z systemem poddał się i popadł w depresję, rezygnację do tego stopnia, że stwierdził, iż w formie takiego ostatecznego protestu popełni online na żywo samobójstwo. Przeciwko systemowi, bo ważne jest to, że właśnie w jakim świecie, przeciwko czemu, bo w tym naszym filmie jesteśmy w niedalekiej przyszłości w Polsce, w 2028 roku, za 6 lat.
Pod sam koniec.
Tak, i w tym to naszym kraju panuje nowa ustawa, która zakłada, że najwyższym wymiarem kary zamiast więzienia jest pozbawienie więźniów zmysłów i pamięci i wytrenowanie ich w służbie społeczeństwu. I przeciwko temu nasz Szymon się buntuje, walczy i przeciwko temu chce popełnić samobójstwo online. I w przeddzień swojego zaplanowanego samobójstwa znajduje w śmieciach porzuconą niewolnicę Blue, która nie ma zmysłów, nie ma pamięci, ale zaczyna te zmysły odzyskiwać, ale nie pamięć. No i się zaczyna.
To za chwilkę sobie przejdziemy do tego, co dalej, oczywiście nie zdradzając zbyt wielu szczegółów, żeby nie psuć zabawy widzom. No ale właśnie, jest przełom roku 2028 i 2029. Od początku planowaliście, że będzie to film science fiction?
W sumie nie pamiętam samego początku, ale pamiętam, że ten pomysł science fiction pojawił się dość wcześnie, bo to już pewnie Daga zaraz opowie większe tło, ale bo jakby takim głównym elementem, który pierwszy pojawił się na drodze pracy nad scenariuszem, to było stworzenie postaci, która odzyskuje zmysły i pamięć. A jako ciężko jest spotkać taką osobę w świecie rzeczywistym, to myśleliśmy, jak w jakim świecie, w jakie okoliczności musimy ją wprowadzić, żeby móc wyeksplorować ją bardziej.
Skoro już wywołaliśmy to science fiction, no bo nie można ukryć, że tam elementy science fiction się pojawiają i jest pewien futurystyczny świat właśnie przez was wykreowany, to zatrzymajmy się przy tym. Czy wy prywatnie jako widzowie jesteście jakkolwiek fanami tego gatunku? I jeżeli tak, no to właśnie, co was najbardziej w nim jara?
Jesteśmy fanami, nawet powiedziałbym, niekoniecznie super wielkimi fanami science fiction, ale jest dużo filmów science fiction, które uwielbiamy. I to, co lubimy, to lubimy jakby gdzieś wprowadzenie w inny świat. Że możemy sobie siąść w kinie i nie eksplorować świata w kinie tego samego, który mamy na zewnątrz, tylko na chwilę wejść wrotami w coś innego, coś, co póki co, albo może w ogóle nigdy, nie będzie istniało za tymi drzwiami, bo dzięki temu możemy przemyśleć sprawy, jakbyśmy byli zupełnie inną istotą, pozbawioną też swojego życia, bo na chwilę nasze życie znika. I w sumie o to nam chodzi, że możemy używać jakichś takich różnych alegorii, metafor, z którymi potem jednak człowiek, widz, wracając do swojego życia, może gdzieś zacząć patrzeć na świat zupełnie inaczej. Chyba o to gdzieś nam chodziłoby. To lubimy właśnie w filmach, które się dzieją. To lubimy w filmach, które są naszymi ulubionymi. Przepraszam.
Dodam do tego wywodu 5 groszy, że bardzo też uwielbiamy, jaramy się takim humanistycznym wątkiem w filmach science fiction. Czyli czy w książkach science fiction, na przykład Stanisław Lem. To jest coś wspaniałego, bo to jest z jednej strony science fiction, a z drugiej strony to jest studium tego, co nas czyni ludźmi i właśnie naszego człowieczeństwa. I tak jest w na przykład, ja bardzo osobiście uwielbiam Solaris. Uwielbiamy i bardzo się inspirowaliśmy akurat przy tym konkretnym projekcie, na przykład Zakochany bez pamięci. To też jest fajny taki przykład tego, o czym mówię. A dzisiaj ktoś do mnie podszedł i właśnie też zasiał mi taką myśl, że bardzo mu się skojarzył ten film z Małym Księciem, że musisz wziąć odpowiedzialność za to, co oswoisz, nie? I ja sobie pomyślałam, że to jest jedna też z moich ulubionych książek, ale przez cały proces filmu nie pomyślałam akurat o tym, a to jest tak trafne. Więc to jest super, jak właśnie widzowie sami zaczynają nam uświadamiać rzeczy, których się tam doszukali i nam poszerzać horyzonty naszego własnego filmu. To jest piękne.
Tak, ja pamiętam, że jest jedna scena, o której zawsze myślałem sobie, że to jest scena pod tytułem Mały Książę. Ale
a, na... czyli był,
czy były, były, były. Scena, którą teraz jakby widzowie zrozumieją dopiero jak obejrzą. Scena pod tytułem Cukierki.
Trzy kropki, żeby nie zdradzać.
Tak, więc to, ale to ciekawe, bo zupełnie o tym zapomniałem, więc to jest bardzo ciekawe, że ktoś ci to przypomniał. Mhm. W sumie przypomniał i mi. Ha.
Ale to jest super, że właśnie kino stanowi taką przestrzeń do takiego patchworku. Możecie sobie łączyć pewne inspiracje, różne alegorie, różne symbole. Wspomnieliście Stanisława Lema, wspomnieliście Zakochanego bez pamięci, scenariusz autorstwa Charlie'ego Kaufmana. Mieliście więcej takich nawiązań i właśnie, czy moglibyście uchylić rąbka tajemnicy, co wam tam się kłębiło w głowie i co chcieliście tak może w jakiejś mikroskali przemycić do tego filmu, żeby mrugnąć okiem do widza?
Myślę, że dużo takich rzeczy się pojawiło, szczególnie jeżeli coś trafia do nas, jakby porusza naszą myśl, to musi być mocne. Jeżeli jest mocne, to zapisuje się na wielu warstwach naszej świadomości. Jeżeli zapisuje się na wielu warstwach naszej świadomości, to jak robimy własną rzecz, to zawsze chcąc, nie chcąc się przełoży. Na wielu różnych warstwach gdzieś tam wkładaliśmy te rzeczy, żeby gdzieś... No Blade Runner to jest jakby najbardziej taki największy, który tutaj mógłby nas, który nas inspirował, chociaż podczas robienia tego filmu najbardziej, bardzo super nie zdawałem sobie sprawy, dopóki gdzieś ktoś mi raz nie powiedział, a przecież to jest taki w sumie trochę Blade Runnerowe. I wtedy zdałem sobie sprawę, że to faktycznie jest bardzo mocne. Wizualnie też trochę Matrix, trochę tam oczko puściliśmy bardzo świadomie do K-Paxa. Piąty element, jeżeli chodzi o tą postać Blue i to też tobie Dagmara gdzieś przy pracowaniu nad postacią też pamiętam, że dużo rozmawialiśmy o piątym elemencie.
Bardzo.
Ten Zakochany bez pamięci, jeżeli chodzi o podejście do tego, jak może science fiction wyglądać. Często człowiek idąc na science fiction jeszcze jak nie widzi plakatu, a może nawet jak widzi, to sobie wyobraża jakieś konkretne rzeczy. Jakąś, szczególnie teraz, jest to głównie sterylne, high-tech, rzeczy, które wyświetlają się w powietrzu i się przesuwają palcami. A my troszeczkę chcieliśmy zmienić to podejście, żeby to sci-fi działo się troszeczkę na innej warstwie rzeczywistości.
Czyli nie w scenografii, tylko w głowach ludzi. To jest największy science fiction u nas, nie? To warto powiedzieć widzom, którzy jeszcze nie byli, że właśnie, żeby się spodziewali sci-fi na warstwie psychologicznej i mentalnej, a nie tyle scenograficznej czy takiej estetycznej, ekranowej, nie?
Tak, istnieje coś takiego jak filozoficzne kino science fiction, czy też powieści filozoficzne w ramach science fiction. Istnieje też science fiction, które bardzo silnie gdzieś łączy się z tym, co widzimy dookoła nas, które stanowi taką syntezę nastrojów naszych czasów. I gdybym nie wiedział, że wasz film, czy scenariusz do waszego filmu powstawał ileś tam lat wcześniej, no to powiedziałbym, że to jest taka Polska, czy też świat Anno Domini 2022 w pigułce. No właśnie, was też to trochę przeraziło, że ten film się tak zaktualizował?
Ja myślę, że w tym filmie jest dużo przerażenia, które już było wtedy, kiedy pisaliśmy pierwszą wersję scenariusza i dużo osób nam nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak dużo ludzie widzą tam strachów, lęków przed rzeczami, bo gdzieś tam my podeszliśmy do tego, a napiszmy jakąś historię i mieliśmy z tego nawet fan z pisania o lękach, więc już wtedy było coś takiego. No trochę to narosło do pewnego czasu jeszcze bardziej. No zobaczymy, co przyszłość powie. Jakby nie chcemy być prorokami, chociaż trochę możemy być uważani w tym filmie za proroków, samozwańców, ale no zobaczymy. Jest dużo rzeczy, o które można się martwić, ale na szczęście ludzie gdzieś tam wielokrotnie udowodnili, że dobro wygrywa i że zawsze znajdzie się ktoś, kto zrobi coś dobrego po prostu.
Mm-hmm, dokładnie, że, no ale to, tak jak mówisz, to dla nas samych był szok, że to tak, że jakby scenariusz, który jeszcze parę lat temu, kiedy zaczął powstawać, był dla nas kompletnym sci-fi, kompletnym takim wymyślonym z powietrza konceptem, nagle wchodzi na ekrany kin, 5 lat później już jest zrobiony i zrealizowany i nagle on w tak bardzo bliski sposób nakłada się z naszą rzeczywistością, gdzie są ograniczane nasze wolności, nasz wybór, nasze prawa, gdzie jesteśmy segregowani na lepszych, gorszych, innych, bardziej innych. I że te wszystkie tematy, które właśnie kiedyś dla nas przynajmniej pozostawały w sferze jakiejś tam kreacji, nagle znajdują się w naszym codziennym życiu i są faktycznym naszym strachem i zagrożeniem, nie? I to było dla nas samych przerażające, no.
No tak, pojawiają się tam takie sceny, uliczne protesty, nie będziemy zdradzać, do czego to wszystko prowadzi oczywiście, ale pojawiają się też te osoby nielegalne, co dzisiaj może przywoływać pewne konotacje z tym, co dzieje się na świecie. No i jest ten Szymon. Właśnie, jak wy go tutaj widzicie? Czy on też jest dla was taką trochę syntezą tego, co dzisiaj trapi może ludzi?
Jest trochę syntezą tego, co ich trapi i tego, jak można się w tym zagubić, jak można zapomnieć o... Jak sobie wyobrazimy, że jesteśmy po prostu żyjątkami, które żyją na tej planecie, pojawiły się w jednym punkcie na linii czasu, mają dla siebie tylko te max 80-90 lat, to też widzimy jakby martwienie się tym, w jakiej przestrzeni się pojawiliśmy za mocno, może odebrać nam ten fan z tych paru dziesięciu lat naszego życia. I oczywiście to jest ważne, bo jesteśmy częścią tego, w czym się urodziliśmy, ale nie powinniśmy zapominać też korzystać z tego, co zostało nam dane i co może sprawić radość, a jak sprawi radość nam, to też sprawi radość innym.
Dokładnie.
I może to brzmi trochę kliszowo i naiwnie, ale w sumie właśnie chyba o tym jest ten film, że ta naiwność jest często demonizowana i możemy się obudzić po jakimś czasie jakby pragnąć tej naiwności. Nie bez powodu często ludzie starsi chcą wrócić do młodości, bo nie chcą wrócić do młodości, oni chcą wrócić do tej naiwności, którą mieli. Więc próbujmy po prostu jej nie stracić.
Dokładnie tak, właśnie. Z jednej strony właśnie tu mówimy, że pisząc ten film i tworząc go, jakby bardzo bazowaliśmy na naszych obawach, lękach, ale tak naprawdę w założeniu, tak jak Miki przed chwilą powiedział pięknie, to przede wszystkim jest oda do małych chwil i wezwanie takie do dbania i do dostrzegania naszego mikroświata, naszych mikroświatów, mikrochwil. Właśnie i te zmysły, że mogę widzieć kolor, mogę czuć smak pomidora, pieroga czy pączka, tak? Mogę koło kogoś zasnąć i się obudzić. To nie są, my to bierzemy za pewnik, ale to pewne nie jest. To wszystko jest pożyczone. Wszystko, co mamy, jest. I wiele osób tego nie ma. I to nam pokazują dzisiejsze wydarzenia. Jeden dzień żyjesz w wolnym kraju, a na następny dzień twój kraj zostaje najechany przez inny kraj i musisz uciekać z walizką, ze 100 dolarami w kieszeni do innego kraju i nagle twoje życie całkowicie się zmienia i nagle wyjście na kawę czy na śniadanie o poranku staje się największym marzeniem i tęsknotą. Dlatego to jest właśnie wezwanie do doceniania tych najmniejszych chwil w życiu, bo tak naprawdę tylko je mamy.
Często o nich też zapominamy, ale powiedzieliśmy sobie, że wasz film jest w pewien sposób filmem wpisującym się w nurt science fiction. Oczywiście nie jest to wielka produkcja na miarę Star Treka czy Gwiezdnych Wojen. Tu w zupełnie inne rejony zmierzacie, ale mimo wszystko gdzieś takie kino kojarzy nam się z wielkimi produkcjami, wielkimi budżetami, a wy chyba na ten film wielu pieniędzy nie mieliście.
Nie, mieliśmy i to nie jest tajemnica, bo to jest powszechnie znana wiedza. To jest 700 tysięcy, bo to jest właśnie złotych, bo to jest program mikrobudżetowy PISF-u, który funkcjonuje od już trzeci chyba czy czwarty rok teraz, więc tak. No i jakby naprawdę bardzo fajne filmy z tego wychodzą,
tak.
Więc bardzo na plus. No ale jakby no film, budżet to jest kwestia drugorzędna, to zawsze jest dzieło jakieś tam, a to po prostu trzeba zebrać to, co się ma najlepszego i z tego spróbować coś zrobić i tak próbowaliśmy.
Tak, a zresztą też czasami właśnie te ograniczenia budżetowe, no i co za tym idzie czasowe, motywują do tego, żeby naprawdę bardzo się przygotować do całego procesu zdjęć i też naprawdę skupić się i odpowiedzieć sobie na pytanie, co konkretnie, jakie ujęcie konkretnie chcę pokazać, jak Miki dzisiaj mówiłeś, nie? Na szczerość za szczerość, że często to ograniczenie daje motywację i przestrzeń na to, żeby naprawdę trudno się przygotować i oddzielić ziarno od, że tak powiem.
Fajnie byłoby pamiętać, jak się pracuje przy mikrobudżecie.
Mając wielki budżet.
I totalnie tego nie stracić i dokładnie tak samo pracować przy dużym budżecie. Bo ja myślę, to co wtedy można byłoby zrobić z pieniędzmi, to byłby kosmos.
To jest na pewno jakaś lekcja dla was i szkoła, ale rozmawialiśmy już jakiś czas temu, robiliśmy też sobie inny wywiad, inną rozmowę i to, co mnie ujęło, to no właśnie, jak tam dużo też przypadku i ludzi dobrych woli wam pomogło, więc tutaj chciałem zapytać was o takie sytuacje. No właśnie, co wam tam sprzyjało na tym planie? Co wam dodawało wiatru w żagle?
Bardzo. Jakby ja czułam, że cały wszechświat nam sprzyjał w trakcie produkcji. No na przykład nie mieliśmy pieniędzy na to, by mieć tyle dni zdjęciowych, na przykład deszczownicę. Mogliśmy mieć deszczownicę tylko jeden dzień. I to jest i po prostu mieliśmy ją na tylko scenę znalezienia w śmieciach po prostu. I to był jedyny raz, kiedy mogliśmy mieć kontrolę taką techniczną nad tym deszczem i obrazem i tak dalej. Natomiast jest inna scena, też nie będę zdradzać, scena takiego katarzis, w której zaczęło lać, ale dosłownie zaczęło lać zaraz po przerwie lunchowej. Mieliśmy piękne ujęcia, piękną energię w tym deszczu, w strugach deszczu i nagle skończyliśmy zdjęcia. Jakby ktoś zakręcił kurek i zwijka już była jakby bez deszczu. Mieliśmy też zdjęcia na plaży, dwa dni pod rząd i jeden dzień potrzebowaliśmy, żeby tam kontynuacyjnie nam słońce przyświeciło, żeby też był wydźwięk pozytywny jakby sceny. Przyjechaliśmy na plażę, rozstawiliśmy się, nagle mam zacząć kręcić, słońce wyszło po prostu do tego stopnia tak piękne, że tylko operator powiedział do szwęgera, daj mi tą kamerę. Daga, Miki, idziemy, biegajcie, róbcie. I zaczęliśmy po prostu robić Terensa Malika. No, a potem następnego dnia mieliśmy z kolei ponurą plażę, taką mroczną.
To jeszcze podziękowania dla hotelu Nowotel.
Jeszcze to zupełnie taka mała rzecz, że mieliśmy, jak my byliśmy sobie na scoutingu, czyli tam sprawdzaliśmy lokację, chcieliśmy nagrać scenę, ale tak, żeby mieć neon, no bo wiadomo, neon to już, to jest takie sci-fi'owe, więc musi być neon. No i wymyśliliśmy sobie kadr, w którym miał być w kadrze neon Nowotelu. Tylko okazało się, że jak przez pandemię Nowotel nie ma po co się reklamować, nie ma po co włączać neonu, więc neon był cały czas zgaszony, ale udało nam się z operatorem poszliśmy sami osobiście, zapytaliśmy menadżerki, powiedzieliśmy, że przez 2 godziny kręcimy scenę, czy mogłaby włączyć neon, więc wielki neon Nowotelu został specjalnie dla nas włączony na 2 godziny.
A to
też śmieszne, że tą scenę kręciliśmy jakby paręset metrów od tego Nowotelu, więc to jest takie ciekawe, że przez chwilę wpłynęliśmy na widok przestrzeni miejskiej, tak poważnie.
Jest jedna rzecz, o której nie wspomnieliśmy w tej naszej rozmowie, że wy na ekranie się pojawiacie. I wy w zasadzie w tym filmie gracie. Wy chyba zaczynaliście od aktorstwa. Co się stało, że reżyseria wam zaczęła w głowie szumieć?
Tak, to prawda. Poznaliśmy się na Wydziale Aktorskim Warszawskiej Szkoły Filmowej, no już prawie 10 lat temu. Tak, z wykształcenia jesteśmy aktorami, ale też na równoległym roku studiował operatorkę Łukasz Suchocki. No i tam jeszcze byliśmy w jednej ekipie z Alkiem Pietrzakiem, Mateuszem Pastewką, także taką fajną, od samego początku stworzyliśmy taką grupę przyjaciół mastermindową, która funkcjonuje do dziś i to jest piękne i uważam, to jest największy dar tej szkoły, którą skończyliśmy. No i co? I wyjechaliśmy do Londynu jakby z taką intencją, żeby znaleźć tam agenta i zawsze nam się marzyła taka międzynarodowa kariera i taka ścieżka właśnie. No ale Londyn jest bardzo drogim miastem, bardzo szybko nam stopniały wszystkie oszczędności, a że musieliśmy być bardzo dostępni na wszystkie castingi i tak dalej, to musieliśmy po prostu imać się takich najprostszych zajęć typu ulotki, czy jakieś namawianie ludzi na coś na ulicy i po prostu popadliśmy w taką depresję, byliśmy spłukani, nie mieliśmy pieniędzy nawet, żeby wrócić na święta do domu bożonarodzeniowe. No masakra i po prostu właśnie w to Boże Narodzenie, tacy sami w tym deszczowym Londynie, bez grosza przy duszy, tak mówimy, po prostu my nie możemy dalej tak funkcjonować. I mówię, no wiesz co, ja coś tam piszę sobie, jakieś tam sceny, może ci przeczytam. I zaczął mi czytać. I to były pierwsze wzory scen, naszego pierwszego filmu Divergent End. I ja mówię, przecież to jest super. Ja mówię, Miki, ale tak, tak zaczęliśmy gadać. A, jaką postać byś chciała zagrać? O czym masz? No, ja mówię, no ja chciałabym zagrać różowo-włosą prostytutkę, która uciekła Alfonsowi z burdelu. Okej. Jak byś chciała, żebym miała na imię? Klara. Okej, to jakie sceny? I zaczęliśmy tak pisać to Divergent i tak zaczęliśmy po prostu się przerzucać pomysłami. Potem szybko, rura, wróciliśmy do Warszawy właśnie, bo tam mieliśmy Łukasza Suchockiego, Alka i tych wszystkich naszych ludzi jeszcze z czasów szkoły, którzy po prostu zaczęli razem z nami takie sesje burzy mózgów i zaczęliśmy po prostu kreować to. Szukaliśmy bardzo długo jakichś form finansowania, nie mając pojęcia o normalnej ścieżce, czyli że jest instytut, że po prostu nie wiedzieliśmy tego i tak na oślep szukaliśmy jakiejś opcji, by to zrealizować. Wszystko przetłumaczyliśmy na angielski, zaczęliśmy rozsyłać do wszystkich ludzi na całym świecie, do producentów z listy Google informacje o tym projekcie i zrobiliśmy jakiś tam teaser nasz. Po roku takich wysyłań maili i tego wszystkiego nagle do nas napisał Antoine, nasz producent pierwszego filmu z Paryża. Cześć, moja asystentka zobaczyła wasz teaser, jest zachwycona, chciałbym zainwestować w wasz film 120 tysięcy euro, czyli tak mniej więcej taki sam mikrobudżet. Kiedy możecie przyjechać do Paryża, podpisać kontrakt i porozmawiać o tym? Dla nas była taka abstrakcja.
On nie znał nas nawet.
Nie znał nas, on tylko widział ten teaser. Mówię, po tylu latach tego próbowania, to jest niemożliwe. I nawet mu nie odpisaliśmy przez 2 tygodnie na tego maila, że ta asystentka do nas dzwoniła, że czy my się zgadzamy, czy nie. I w końcu właśnie Alek powiedział, słuchajcie, czy wy jesteście normalni? Po prostu odpiszcie facetowi, najwyżej po prostu się okaże, że to jest skam, ale przestańcie mieć ten. No i udało. No i a potem to już nie było odwrotu, bo poczucie tego też wpływu na to, że możesz sam sobie dać jakąś tam szansę.
Jakby własne rzeczy gdzieś tam eksplorować, że tak. Jednak praca stricte aktorska jest bardzo ciężka, no bo bardzo zależysz od jakby to, że czy ktoś ciebie wybierze, to zależy od wielu, wielu decyzji, wielu
też
ludzi.
Co odkryliśmy robiąc.
Tak.
Też, nie? Że to nas
i to, że ciebie nie wybierają, to nie znaczy, że jesteś, nie wiem, złym aktorem. Musisz trafić w odpowiedni czas, odpowiedni nastrój na castingu z odpowiednią osobą, na odpowiedniego reżysera castingu. Więc to jest tak dużo tak. Zmiennych, które nie są zależne od ciebie, że widząc raz, robiąc raz projekt, w którym mnóstwo zależało od nas i jakby mogąc się tak wyżyć artystycznie, uznaliśmy, że to jest chyba najfajniejsza droga, żeby samemu robić filmy, w których też będziemy grać.
I po tym waszym filmie widać, że jakby idziecie swoją drogą, chcecie robić totalnie autorskie kino, gatunkowe, miksy gatunkowe, bardzo różne rzeczy łączyć. Czy czujecie w ogóle, że jest miejsce na takie filmy w Polsce? Bo jak sobie myślę o takim kinie stricte science fiction w Polsce, albo takim około science fiction, to przychodzi mi teraz do głowy Człowiek z magicznym pudełkiem Bodo Coxa i to był taki projekt, który faktycznie gdzieś odbił się echem, bo takich rzeczy w Polsce nie było. Teraz jest wasz film, a wiem, że macie jeszcze inne pomysły, chyba jeszcze bardziej szalone.
No myślę, że trochę przepychamy się, no nigdy tak w ten sposób nie myśleliśmy, że o, tu jest taka nisza, w nią wejdziemy, tylko bardziej pomyśleliśmy, jakie filmy chcemy robić i one okazały się być bardzo gatunkowe i myślę, że po prostu przepychamy się nie z wejściem w gatunkowe miejsce w Polsce, tylko po prostu przepychamy się z tym, żeby znaleźć swoich widzów, którzy by nas polubią i nie tylko w Polsce, bo fajnie, żeby byli też za granicą i o to walczymy, a to myślę, że to trzeba wywalczyć, szczególnie jeżeli to są takie rzeczy troszeczkę niestandardowe i troszeczkę nowe i troszeczkę inaczej zrobione niż normalnie się robi. No bo ktoś musi zaufać, no jak przychodzi ci koleś, który robi wszystko inaczej i mówi, zaufaj mi, stary, ja to zrobię dobrze. Nieważne jak ile masz takiego ludzkiego zaufania w sobie, to chcesz w jakiś sposób sprawdzić najpierw, czy to w ogóle zadziała.
To co dalej?
Dalej Nagie Wybrzeże, Naked Coast. To jest takie nasze największe marzenie. Ten scenariusz jest jakby gdzieś tam kontynuacją naszego pierwszego filmu Divergent End. Pracujemy nad nim już od lat, bo to będzie wymagało dużo większego budżetu. Marzy nam się koprodukcja znowu międzynarodowa. Być może znowu zrobienie tego po angielsku, tak jak pierwszy film. No ale to ja nie będę mówić, dlatego że to jest bardziej jakie dziecko Mikiego.
Nie, to jest jak
neo-western.
To jest neo-western i to jest... chciałbym po prostu wejść w takie tworzenie swojego świata, który byłby już takim bardziej rozbudowanym światem, może nie na taki sposób rozbudowany, jak często widzimy uniwersa, tylko po prostu neo-western z miastami, państwami, które każde miasto funkcjonuje w swoim zakresie, jest niezależne, jest miasto, które jest takim miastem grzechu, takim Sin City jakby, i to jest miasto Nowa Warszawa,
które
było właśnie w Diversion i tam się w Diversion głównie dzieje się akcja. Jest miasto, które się nazywa Nagie Wybrzeże, które jest takim symbolem Eldorado, miejsca, do którego wszyscy chcą pójść, bo tam będą szczęśliwi i tylko ludzie oglądają w telewizji, jakby jak wygląda to miasto, ci, którzy nie mieszkają w tym mieście i marzą o tym, żeby tam kiedyś móc pojechać. No i trzecie miasto, które się pojawia, to jest takie małe, jest tam oczywiście więcej, ale trzecie, które się pojawia, to jest Elmet, taka mała mieścina pośrodku niczego, pośrodku pustyni, którą rządzi taki ksiądz, który jest bardzo, bardzo religijny, jest na środku kościół, jest takim też burmistrzem, czyli na sposób
westernowy
najbardziej, dlatego neo-western, bo tam się dzieje lwia część tej historii. No i mam nadzieję, że się uda, bo chcę, żeby to był właśnie kolorowy, taki bardzo ekspresyjny film.
To na pewno western gdzieś tutaj pojawi się na horyzoncie. Mi to jakoś Mad Maxa też przypomina, nie wiem, czy to są dobre tropy, ale no właśnie, czy też takich rzeczy będziecie się chwytać?
To, co w Mad Maxie jest też Mad Maxowe, to też jest, to też są takie trochę westernowe. No to jest samotnik, który z miasta do miasta jest nienawidzony, musi coś udowadniać. Więc to są dokładnie te same schematy, które się pojawiają, czyli tak.
Zaprośmy jeszcze widzów do kina, bo wasz film już niedługo na ekranach kin w Polsce, więc...
Zapraszamy serdecznie wszystkich od 24 czerwca, dzień, w którym znalazłem w śmieciach dziewczyny. To jest mały z takich długich tytułów, więc jak zobaczycie długi tytuł, to będzie raczej ten...
Tak, i to jest science fiction love story. Polskie science fiction love story, także zapraszamy serdecznie od 24 czerwca w kinach w całej Polsce.
Zapraszamy nie tylko fanów kina science fiction.
Rozmów off Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku. Między 9 a 12 w audycji Off On w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.